On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w tym cudownym czasie wielkanocnym. Oczekujemy zesłania Ducha Świętego i tak się dobrze złożyło, że tematem naszego spotkania będzie bierzmowanie i Duch Święty. Mówiliśmy sobie o pokucie, mówiliśmy sobie o chrzcie, teraz będziemy mówili właśnie o bierzmowaniu. Przypomnę tylko, że pierwszy raz Kościół tak, można powiedzieć, absolutnie nazwał siedem sakramentów, określił je dopiero w średniowieczu, mimo że wcześniej ta wiara oczywiście w te sakramenty była, ale dopiero sobór właśnie lioński z 1274 roku, jakby powiedzieć, wyznaczył kolejność tych sakramentów. Tam bowiem czytamy: Kościół rzymski utrzymuje i naucza, że jest siedem sakramentów kościelnym. Jednym jest chrzest, o którym była mowa, innym jest sakrament bierzmowania, który udziela biskup przez włożenie rąk, znacząc odrodzonym krzyżmem, innym pokuta, innym Eucharystia, innym sakrament święceń, innym małżeństwo, innym ostatnie namaszczenie, które zgodnie z nauką błogosławionego Jakuba udziela się chorym. Ale oczywiście to jest, tak jak mówię, wiek XIII, ale oczywiście o sakramencie bierzmowania wiemy dużo z wcześniejszych tekstów. Ogólnie sakrament bierzmowania wziął się z tych tekstów Pisma Świętego, w którym to apostołowie udzielają Ducha Świętego. Nie z samego zesłania Ducha Świętego, co jest dość istotne, ale z tych momentów, gdzie na przykład Piotr i Jan idą do wspólnoty, która już jest ochrzczona, ale jest powiedziane, nie dostali jeszcze Ducha Świętego i tam apostołowie nakładają na nich ręce, w związku też z czym oni otrzymują właśnie Ducha Świętego. I stąd też praktyka Kościoła łacińskiego, mówiąca o tym, że to właśnie biskup, czyli następca apostoła, ma tą możliwość wezwania Ducha Świętego nad wiernym. Oczywiście proszę pamiętać, że tutaj, tak jak przy każdym innym sakramencie, pamiętamy, sakrament jest to widoczny znak niewidocznych łask. I tutaj tym widocznym znakiem jest oczywiście osoba, która udziela bierzmowania, czyli biskup, ewentualnie ktoś inny w jego imieniu. Są oleje święte, które biskup, zresztą Wielki Czwartek w mszy krzyżma, święci, błogosławi, ustanawia, można nawet powiedzieć, bo wcześniej oleje są niszczone w czwartek rano, wszystkie, i przez chwilę jest taki moment w ciągu roku, to jest właśnie Wielki Czwartek, gdzie Kościół niszczy oleje, a także spożywa cały Najświętszy Sakrament. I wtedy właśnie w mszy krzyżma tworzy się olej na nowo, a wieczorem podczas mszy wielkoczwartkowej konsekruje się nowe ciało Chrystusa, tak? Bo wcześniej rano zostało wszystko spożyte. W bierzmowaniu bardzo ważne we wszystkich tekstach, które mamy, tekstach Kościoła, było właśnie to ustalenie osoby bierzmowanej, że miałby być to biskup. Pod tym względem Kościół łaciński różni się od Kościoła greckiego. I co ciekawe, Kościół rzymski, Kościół łaciński ogólnie, nigdy nie zarzucił Kościołowi greckiemu błędu w bierzmowaniu. Jak to wygląda bowiem w kościołach greckich, zresztą do dzisiaj? Gdy dziecko jest chrzczone, automatycznie nakłada się na nie oleje i dochodzi do bierzmowania. Jednakże nie jest tak w kościele łacińskim. Już w dokumentach synodu z Elwiru, to jest proszę Państwa początek IV wieku, czytamy: jeśli jakiś diakon sprawujący pieczę nad ludem bez biskupa lub kapłana ochrzci pewnych ludzi, biskup winien przez błogosławieństwo dopełnić obrzędu. Jeżeli zaś przedtem umrą, każdy może być z nich zbawiony dzięki wierze, której zawierzył. Otóż to jest jeden z pierwszych dokumentów mówiących o bierzmowaniu jako dopełnieniu chrztu. I rzeczywiście dziś, na przykład w czasie liturgii paschalnej, może Państwo w tym roku widzieli, zarówno w katedrze świętego Piotra, czyli papież udzielał takiego chrztu, ale także w Polsce, na przykład biskup Ryś w katedrze w Łodzi dokładnie też udzielał chrztu osobom dorosłym, to jednocześnie zaraz udzielał im bierzmowania. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku chrztu dzieci. Wtedy udzielamy chrztu świętego, natomiast bierzmowania nie udzielamy. Udzielamy dopiero, gdy jest pewna dorosłość wiary, kiedy ta osoba może już sama wyznać wiarę. Jest to pewna pieczęć, pewne potwierdzenie. Sakrament bierzmowania, tak jak sakrament chrztu świętego oraz kapłaństwa, są to sakramenty, które, jakby powiedzieć, wypalają na duszy człowieka pewien znak, który jest znakiem na zawsze i nie można go zmazać, tak? Nie można po prostu tego bierzmowania zmyć, czy też zmyć chrztu. I Kościół właśnie rzymski bardzo mocno zaznaczał to rozdzielenie biskupa, czyli arcykapłana, w takim można powiedzieć porządku kapłańskim, od kapłana zwykłego. W 460 roku Innocenty pierwszy pisze w jednym ze swoich listów. Jasną jest rzeczą, że gdy chodzi o bierzmowanie dzieci, nie wolno tego czynić nikomu poza biskupem. Kapłani bowiem, chociaż posiadają niższe uprawnienia kapłańskie, nie cieszą się jednak pełnią arcykapłaństwa. To arcykapłaństwa posiadają sami biskupi, by albo utwierdzać bierzmowaniem, albo przekazać Ducha Świętego. Świadczy o tym nie tylko zwyczaj kościelny, lecz także wypowiedź Dziejów Apostolskich, podających, że Piotr i Jan zostali posłani, aby już ochrzczonym udzielić Ducha Świętego. I to jest ta praktyka, która w Kościele jest do dziś. Jest ona rzeczywiście wielokrotnie w historii Kościoła powtarzana, a nawet tworzył się w pewnym momencie pewien problem. Otóż warto powiedzieć, że w pewnym momencie kościół ormiański, który był kościołem, jakby powiedzieć, poza katolicyzmem, nie był złączony z Rzymem, na skutek różnych przejść politycznych, ja może nie będę tego tu tłumaczył, bo nie starczy nam czasu, powrócił do łączności z Rzymem. I tam wtedy wszystko było pięknie i ładnie wyglądało, ale właśnie Ormianie udzielali, tak samo jak Grecy, bierzmowania zaraz po chrzcie. I udzielali to też kapłani zwykli, tak zwani, czyli tutaj jak przed chwilą Innocenty mówił, kapłani niżsi. I to się stał problem. Problemem nie był język liturgii, był inny niż rzymski. Problemem nie była w ogóle liturgia, problemem nie były ikony, problemem nie były modlitwy, ale tu Kościół rzymski bardzo mocno zaznaczył, że należy rozróżnić te dwie rzeczy. Kapłan nie powinien udzielać bierzmowania, jeżeli Kościół ormiański chce być w łączności z Rzymem. Namaszczenie czoła oznacza włożenie rąk, inaczej zwie się ono bierzmowaniem, czyli wzmocnieniem, ponieważ przez nie zostaje udzielony Duch Święty dla duchowego wzrostu i wzmocnienia. Stąd gdy inne namaszczenie może dokonać zwykły kapłan, czyli prezbiter, tego powinien udzielać tylko najwyższy kapłan, to jest biskup. Tylko bowiem o apostołach, których następcami są biskupi, czytamy, że udzielali Ducha Świętego przez nałożenie rąk. To już Innocenty III właśnie pisze do Bazylego, bułgarskiego arcybiskupa, aby na swoim terenie zadbał o to, by kapłani ormiańscy, którzy wrócili do łączności z Rzymem, zaprzestali udzielania bierzmowania. Można się zastanawiać, skąd ten taki podział i taki, no można powiedzieć, rozróżnienie, ponieważ Kościół rzymski uznaje bierzmowanie, które Grecy udzielają przy chrzcie. Jednocześnie na swoich terytoriach wielokrotnie zabrania tego. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że w takiej Italii nawet do XVIII wieku było wiele wspólnot, na przykład klasztornych, które były w świecie rzymskim, uznawały papieża, ale całą naukę oraz liturgię sprawowały po grecku. Nie było to nic dziwnego. Te kościoły greckie, tak naprawdę mówię, do XVIII nawet wieku, tam przetrwały te wspólnoty greckie. I znów nie było problemu z liturgią, nie było problemu ze słownictwem, ale był jasny problem właśnie z bierzmowaniem. I tutaj na przykład Benedykt XIV w XVIII wieku pisze: ani bowiem poprzednicy nasi nie pozwalali, ani my nie pozwalamy, by greccy kapłani przebywający na terenach Italii oraz na przyległych wyspach udzielali sakramentu bierzmowania dzieciom przez siebie ochrzczonym. Ta praktyka została formalnie im zakazana od roku 1595 przez poprzednika naszego papieża Klemensa VIII. I to jest dość ciekawe, ponieważ tutaj znów mamy terytorium, czyli papież nie twierdzi, że Grecy robią źle, tylko twierdzi, że u nas jest inaczej i my mamy jakąś inną praktykę liturgiczną. I do dziś ta praktyka rzeczywiście funkcjonuje. Jak widzimy, bierzmowania udzielają głównie biskupi. Ewentualnie, sam widziałem to, kapłani przez niego wyznaczeni, ale najczęściej są to infułaci. I ta praktyka zachowała się do dziś. Oczywiście to na Soborze Trydenckim Kościół bardzo mocno przyjrzał się wszystkim sakramentom i tam najważniejszymi kanonami, które Kościół dał, jeżeli chodzi o bierzmowania, były trzy kanony. Pozwólcie Państwo, że je teraz podam. Jeśli ktoś twierdzi, tak jak twierdził Luter, że bierzmowanie ochrzczonych jest czczą ceremonią, a nie prawdziwym i we właściwym znaczeniu sakramentem, albo że ono niegdyś było tylko rodzajem katechezy, w czasie której dorastający młodzi ludzie zdawali sprawę wobec Kościoła ze swojej wiary, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Kościół tutaj jasno powiedział, to co głosi Luter, a Luter twierdził, że bierzmowanie to był taki moment, i tak zresztą wygląda to, proszę Państwa, w kościołach ewangelicko-augsburskich do dzisiaj. Gdy młoda osoba jest dorosła, teraz najczęściej tam przyjmuje chrzest, ale wtedy właśnie, kiedy oni już byli ochrzczeni, wyznawała wiarę. To był taki moment, troszeczkę takie jak żydowska bar mitzwa, tak? Czyli taki moment, gdzie chłopiec czy też dziewczyna już była dojrzała do tego, żeby wyznać wiarę, i wtedy robiła to przed społecznością Kościoła, i to się nazywało bierzmowaniem. I do dzisiaj ponoć się tak nazywa. Natomiast Kościół mówi, że nie. To ma podobny aspekt u nas, czyli młody człowiek w sposób pewien świadomy potwierdza jeszcze raz swoją wiarę, którą dostał od rodziców, dostał od Kościoła. Natomiast nie znaczy to, że nie ma tu pewnej interwencji boskiej. Ta interwencja boska jest, bo ten młody człowiek, nad nim się czuwało, a teraz arcykapłan udziela mu bierzmowania, czyli mu daje taką pieczęć, że to, w co on wyznał, jest prawdą, ale za tą pieczęcią idą dary łaski. I o tym właśnie pisze Sobór Trydencki. I teraz, proszę Państwa, powiedzmy sobie o tych darach Ducha Świętego. Jak Państwo może pamiętacie z katecheza, może nie. Jak ktoś miał bierzmowanie, to powinien pamiętać. Jest 7 darów Ducha Świętego. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku czytamy. Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogaceni darem Ducha Świętego i doskonałej łączności z Kościołem, umacnia ich i ściśle zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. Po to nam te 7 darów Ducha Świętego. Po to właśnie ten dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Po to, żeby nasza wiara przestała być tylko wiarą prywatną, a zaczęła też być wiarą publiczną. Po to, żebyśmy mogli wzrastać i żebyśmy mogli służyć wspólnocie. Ale wielu dzisiaj ludzi, gdy słyszy o darach Ducha Świętego, myśli o czymś innym. Żyjemy w takich czasach, gdy większość z nas, gdy myśli, zwłaszcza tutaj w kategoriach kościelnych, gdy myśli o darach Ducha Świętego, to przede wszystkim myśli o takim darze, który jest nazywany darem języków. Darem języków, czyli pewną taką spontaniczną mową, niewypowiedzianą, nie wiadomo o co tam chodzi. Wielu ludzi tego unika jak ognia, wielu jest zachwyconych i jeździ za różnymi charyzmatykami i słucha ich i sami się modlą tymi językami, które są niewypowiedziane. I teraz, czy to jest dar Ducha Świętego? Nie jestem teologiem, dlatego pozwólcie Państwo, że troszeczkę w tych moich dywagacjach podeprę się autorytetem księdza biskupa Siemieniewskiego. To jest biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej. Bardzo inteligentny człowiek, apologeta, a przy okazji ma dużą wiedzę historyczną. Tak jak mówię, nie będę tego rozważał jako teolog, ale jako historyk. Otóż rozumienie daru Ducha Świętego, daru języków, jako właśnie pewnego rodzaju modlitwy niezrozumiałej, nigdy nie było w ten sposób rozumiane w Kościele, aby to był ten dar Ducha Świętego, o którym mówi Nowy Testament. Oczywiście każdy z tych charyzmatyków wielokrotnie opiera się na Nowym Testamencie, a także na ojcach, i każdą wzmiankę o jakimś Duchu Świętym rozumie w ten sposób, że ów ojcowie przekazują nam informację, że w ten sposób modlił się Kościół pierwotny. Tylko że ten dar w jakiś sposób zaginął, a teraz w XX wieku odrodził się. Tym, że to się średnio ma do faktów historycznych. A jeżeli średnio się ma do faktów historycznych, to znaczy, że jest to teoria wymyślona. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, nawet znawcy, którzy bronią tego charyzmatu, jako właśnie tego charyzmatu języków, o którym pisze święty Paweł, takim największym znawcą w XX wieku był ojciec Sullivan, to był jezuita z Gregorianki, on twierdził wprost, że przeciwstawia sobie świętego Pawła i świętego Łukasza. Otóż Łukasz, który pisał później Dzieje Apostolskie i to ze słyszenia, ponieważ tam nie był, pisze już o jakiejś tradycji. I gdy on mówi o tym, że apostołowie mówili językami, to tak naprawdę nie to, że kłamie, ale przekazuje nam nie do końca dobrą wiedzę. o wiele bardziej powinniśmy ufać świętemu Pawłowi, który między innymi właśnie w liście do Koryntian opowiada o charyzmatach i tam też opowiada właśnie o mówieniu językami. I ojciec Sullivan wprost mówi, że jest to właśnie to mówienie, o którym mówiłem na początku, czyli to takie mówienie niezrozumiałe. Zresztą Paweł tam mówi, jeżeli ktoś z was mówi niezrozumiale, to niech się znajdzie taki, który go będzie tłumaczył i tak dalej. Jednakże, jeżeli weźmiemy świadectwo ojców, a ono jest chyba dla nas najważniejsze, czyli tradycję apostolską, to wiele tekstów mamy, zwłaszcza z pierwszych wieków chrześcijaństwa, o rozumieniu tego tekstu, mówienia językami, zarówno u świętego Łukasza, jak i u świętego Pawła. I pozwólcie Państwo, że kilku z takich wielkich myślicieli tutaj przytoczę. Święty Jan Chryzostom stawia na przykład takie pytanie, dlaczego na początku wszyscy ochrzczeni mówili językami? I od razu wyjaśnia sens języków. Pyta, co to znaczy mówić językami? Oczywiście zaraz udziela odpowiedzi. Ochrzczony mówi zaraz w języku Hindusów, Egipcjan, Persów, Scytów, Traków. Jeden rozumiał wiele języków. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, wszyscy zaczęli mówić językami. W bardzo wielu miejscach swoich homilii Jan Chryzostom twierdzi, ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. I wielu ludzi twierdzi, okej, to jest właśnie cytat z pierwszego listu do Koryntian, więc tutaj mamy język, którego nikt nie rozumie. Więc pasuje nam to do tego, co my robimy. Natomiast święty Chryzostom mówi dalej. Gdy budowano wieżę Babel, jeden język podzielony został na wiele, tak więc wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy, wiele języków często spotykało się w jednym człowieku. I ta sama osoba przemawiała zarówno po persku, jak i po łacinie, i po hindusku, i w wielu innych językach. Gdy duch w nich brzmiał, dar ten zwano darem języków, ponieważ człowiek taki mówił od razu wieloma językami. To Jan Chryzostom. Czyli tutaj mamy sytuację taką, w której Jan Chryzostom twierdzi, że jeden człowiek mówiąc jedną mowę, jednocześnie mówił wieloma językami. Tak jak było przed wieżą Babel. Proszę zwrócić uwagę, że na liturgii Pięćdziesiątnicy, Wigilię Pięćdziesiątnicy, będziemy czytali czytania bardzo jasne i tam zaczyna się od Starego Testamentu, od wieży Babel, gdzie Bóg pomieszał języki. A ta liturgia kończy się na Pięćdziesiątnicy, kiedy Bóg, jakby powiedzieć, złączył te języki i dał jeden język. Język, w którym chrześcijanie głoszą. Pamiętają Państwo, apostołowie byli zamknięci, było poruszenie, wyszli, zaczęli mówić. Niektórzy mówili, o, jak są jak pijani, tak? Bo nie wiedzieli, co się tam dzieje. A oni zaczęli mówić. I czy ktoś ich nie rozumiał? Nie, wszyscy ich rozumieli. Na tym polegał ten charyzmat. Wszyscy nagle ich rozumieli. Oni nagle zaczęli mówić językami obcymi, bez jakby powiedzieć nauki. Zupełnie nadprzyrodzenie. W ten sam sposób komentował świętego Pawła, na przykład święty Augustyn. On znaczenie mówienia językami łączył jako porozumiewanie się w faktycznie istniejącym obcym języku. Duch Święty dlatego jako pierwszy dar udzielił ludziom daru języków, które zostały ustanowione w celu porozumiewania się i dla przyjemności ludzi, aby pokazać w jaki sposób, w największą łatwością mógłby ludzi uczynić mądrymi mądrością Bożą. Jeśli podaję jakiś przykład, tak, to zawsze mówi, to tak jakby nagle ktoś zaczął się uczyć egipskiego i nagle się nauczył egipskiego i poszedł do Egiptu właśnie głosić Ewangelię. Pisze dalej, dlaczego nikt nie mówi językami wszystkich narodów, jak mówili ci, którzy wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym? Bo to, co oznacza ten dar, zostało wypełnione. To, że mały kościół mówił językami wszystkich narodów, oznaczało, że ów wielki kościół od wschodu do zachodu będzie mówił językami wszystkich narodów. Teraz wypełniło się, co wtedy zostało wypowiedziane. No, warto zauważyć, że tutaj ten ojciec kościoła rozumie to w ten sposób. Wtedy ta mała gmina chrześcijańska zaczęła mówić wszystkimi językami pod wpływem ducha, po to, żeby rozszerzać Ewangelię. A za jego czasów już kościół był od wschodu do zachodu, mówił już wieloma językami, więc on w jedności z kościołem, gdy modlił się nawet w swoim jednym języku, mówił językami, bo był częścią jednej modlitwy kościoła. W ten sposób to rozumiał święty Augustyn. On nawet napisał takie słowo: śmiem powiedzieć, że mówię językami wszystkich. Jestem w ciele Chrystusowym, jestem już w Kościele. Jeżeli ciało Chrystusowe już przemawia językami wszystkich, to ja jestem pośród tych wszystkich języków. Mój jest grecki, mój jest syryjski, mój jest hebrajski, mój jest język wszystkich ludów, ponieważ należę do jedności wszystkich ludów. W ogóle tutaj Augustyn twierdzi, że właśnie to jest ta jedność, tak? I to jest ciało Chrystusa, jest tym, który przemawia językami. To jest wypełnienie się pięćdziesiątnicy. Na przykład święty Hieronim w ogóle rozdziela dwa dary Ducha Świętego. Pisze on, że pierwszy był dar Ducha Świętego, łaska, którą otrzymali apostołowie, dzięki której mieli odpuszczać grzechy, chrzcić, czynić synami Bożymi, udzielać wierzącym ducha usynowienia według słów samego Zbawiciela, którym odpuszczicie grzechy, są mi odpuszczone. Pisze właśnie tutaj w 406 roku. Są to łaski dane apostołom i przekazane potem biskupom, jako im następcom. Natomiast Dzień Pięćdziesiątnicy przynosi inny dar. Przyobiecano im, że mają być ochrzczeni Duchem Świętym i przeobleczeni mocą z wysoka, aby mieli dar czynienia cudów i łaskę uzdrowień, aby dla głoszenia Ewangelii wiele narodów uzyskało znajomość różnych języków. I potem Hieronim dokładnie opisuje, co to znaczy. Uzyskali znajomość różnych języków, by już wtedy można się było przekonać, którzy z apostołów, którym narodom mieli zwiastować Ewangelię. Czyli w ten sposób Hieronim rozumie, że niektórzy po prostu dostali dar jakichś języków obcych i do tych narodów poszli. Jeżeli byśmy zobaczyli, jak się apostołowie rozpierzchli, to rzeczywiście widać tu pewne kierunki geograficzne. Sam apostoł Paweł mówił: ja mówię językami lepiej niż wy wszyscy. I on ewangelizuje w Hiszpanii. Gdzie on się hiszpańskiego nauczył? No może się gdzieś nauczył, ale mamy tą wiarę, że może on dostał właśnie ten dar języków. Albo święty Tomasz. Gdzie wylądował święty Tomasz? W Indiach. I tam głosi Ewangelię. Te wspólnoty tomaszowe do dzisiaj tam są. To tam jest teraz chyba około 100 tysięcy ludzi. To jest bardzo małe wspólnoty, w tej chwili bardzo podzielone, też część jest w jedności z Rzymem, część nie i tak dalej, ale oni są od Tomasza. Znaczy Tomasz przewędrował z Palestyny do Indii i tam mówił im o Chrystusie i założył gminy chrześcijańskie. To tak jakbym ja dzisiaj wpadł na pomysł, że pójdę do Chin. Ja nie znam chińskiego, ja w ogóle nic nie umiem. Ni hao umiem powiedzieć po chińsku. To znaczy dzień dobry, bo to wiem tylko z bajki dla dzieci. I nic więcej, ale on tam poszedł i mówił. I w ten sposób Hieronim rozumie. Apostołowie dostali kilka języków i tymi językami się posługiwali, ponieważ język jest instrumentem. I tutaj mamy to zaskoczenie listu do Koryntian, gdzie apostoł mówi o tym, że wielu przemawia językami i nic to nie wnosi. I to jest też taka ciekawa rzecz. Wielu dzisiejszych charyzmatyków mówiących o tym, że głosi właśnie ich modlitwa, to jest język Ducha Świętego i to jest mówienie językami. Robi to w czasie liturgii eucharystycznej, robi to w różnych innych momentach publicznie. Natomiast sam Paweł, jeżeli nawet byśmy uznali, że Paweł do Koryntian właśnie pisze o tym darze, to mówi, że to nic nie wnosi. Lepiej jest jeden, który tłumaczy, niż 100, który się modli językami. Ponieważ to nic nie daje. Ojcowie dominikani, którzy mają wspólnoty charyzmatyczne, mówią wręcz po katolicku, że ten dar, no bo nie można go odrzucić, bo niektórzy rzeczywiście wielbią Boga i zmieniają swoje życie, modląc się w ten sposób. Ja tutaj nie mówię, że to jest złe. Ale mówią, że ten dar jest raczej do indywidualnej modlitwy i indywidualnego uwielbienia. Nie jest na pewno rzeczą konieczną do zbawienia. Biskup Siemieniewski mówi nawet, że jest zawsze taka pokusa z jednej strony odrzucać wszystko, a z drugiej przyjmować wszystko. Natomiast to, co jest potrzebne, to dar rozróżnienia. A dar rozróżnienia to też dar Ducha Świętego, dar mądrości i rozumu. I dlatego też mówię tutaj o tym nie po to, żeby uznać, że te dary Ducha Świętego są absolutnie błędne i niekatolickie. Jest pewna modlitwa, o której mówił święty Augustyn, która przypomina rzeczywiście to dzisiejsze charyzmatyczne modlitwy wspólnot odnowowych. On opisuje taką sytuację, w której to było czytane sprawozdanie z cudów i nagle w kaplicy bocznej zdarzył się cud. Ktoś został uzdrowiony i lud zaczął głosić. Mówił nie słowa tak głośno, że nie dało się tego wytrzymać, wykrzykując Bogu radość. Mówił nie słowa tak głośno, że nie dało się tego wytrzymać. Powtórzyłem to, żeby było jasno zrozumiane. Mówił coś niewypowiedzianego, pisze święty Augustyn. I on taką modlitwę, takie radosne uwielbienie, nazywa jubilacją. I jakby powiedzieć, mówi często, głoście jubilację. Czyli Pan się tego domaga. Co to była ta jubilacja? Czy to było coś sakralnego? Nie, właśnie wręcz przeciwnie. To był zwyczaj takiej pieśni radości, którą na przykład ludzie, jak mieli bogate żniwa, to śpiewali. To było coś takiego, że się śpiewało jakby la 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 la. tak? Ale tak szczęśliwie, tak z powerem, żeby wszyscy słyszeli. To była taka modlitwa wspólnotowa, gdzie się wydawało dźwięk, który nie był słowami, ale oznaczał radość serca. Trochę Żydzi tak mają, jak tam śpiewałem i tam i tak i tańczą z tą torą. To mniej więcej jest coś takiego. Augustyn nie mówi, że to jest charyzmat. Nie, nie, absolutnie. Nie mówi, że to jest dar Ducha Świętego. Absolutnie. Ale mówi, że to jest wspaniałe uwielbienie Pana. To jest mówienie rzeczy niewypowiedzianych, radości wewnętrznej z środka. I on to pisze w IV wieku. I mówi, że to często występowało w kościele. Wręcz mówi czasami, że śpiewajcie w ten sposób, tak? Mówi do wiernych. Dajcie to taką radość z siebie. Nie musicie wypowiadać słów, bo niektóre rzeczy są niewypowiedziane. Więc to nie jest złe, to nie jest niekatolickie, tak? Albo to jest jakieś takie niebezpieczne. Ale nie jest to, według Augustyna, charyzmat, tylko pewna oznaka radości, która w dzisiejszych czasach jest troszeczkę dla nas, przynajmniej w naszej kulturze, niezrozumiała. Tak jak mówię, w tamtej kulturze była normalna. Takie śpiewy były wykonywane przy innych świeckich czynnościach, dlatego przeniesiono je do kościoła. Dla nas jest rzeczą dziwną. I tak jak mówię, jeżeli ktoś ma to pragnienie mówienia w ten sposób takiej modlitwy, jeżeli komuś to pomaga, to jak najbardziej, niech się tak modli. I niech mu to dodaje sił do życia, do walki z demonem. Ale żeby nie twierdził, że tak mają mówić wszyscy. Oraz, tak jak pisze zresztą święty Paweł w liście do Koryntian, żeby było na to miejsce, a żeby tego nie było na wspólnych zgromadzeniach, gdzie raczej dochodzi to do zgorszenia tych, którzy tego nie rozumieją, niż do wzrostu. Ponieważ dary Ducha Świętego mają służyć wzrostowi Kościoła, wzrostowi naszej wiary, a nie zgorszeniu. Mówię to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ te tendencje wyszły od kościołów zielonoświątkowych, baptystycznych. Sami dobrze wiemy w Kaliszu, jak to się skończyło na Polnej, gdzie duża część młodych ludzi odeszła od kościoła, założyła swój własny kościół. Ten kościół się potem podzielił i tak dalej. Jest to pewne cierpienie na naszym sercu, tak? Na sercu tej diecezji. I dlatego też, kiedy widzimy coś takiego, a niestety wiem, że takie spotkania w Kaliszu różnych zielonoświątkowych charyzmatyków bardzo mocno są popularne, na przykład na Hali Arena w zeszłym roku było takie spotkanie, pół hali było prawie, to może być rzecz niebezpieczna. Biskup Siemieniewski mówi o tym, że tego typu spontaniczne modlitwy występują zarówno w katolicyzmie, ale też w hinduizmie, w buddyzmie, w religiach pogańskich. Więc jeżeli katolik w ten sposób się modli i ma intencję, że modli się do Pana, okej, ale nie każdy ten duch, który nas do tego zmusza, może być Duchem Bożym. Trzeba mieć rozeznanie. Ale jak mieć najlepiej rozeznanie? Wezwać sakrament bierzmowania, dar rady, męstwa, rozumu. Dlatego też zapraszam do liturgii Pięćdziesiątnicy. Oczekujmy zesłania Ducha Świętego. Oczekujmy, żeby Bóg pomógł nam, powiał i poprowadził nas, gdzie chce. Tak jak świętego Tomasza do Indii, albo Pawła do Hiszpanii, a ostatecznie do Rzymu. Wiemy, co się stało w Rzymie. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Słyszymy się za miesiąc.